Jak zatem wyglądały losy bobrów w Polsce? W średniowieczu bobry były rozpowszechnione w całym kraju. W XIII wieku liczebność tych zwierząt zaczęła spadać, jakkolwiek bóbr był już wówczas, a nawet wcześniej obiektem szczególnej troski królów i książąt polskich. Na przykład już na początku XI wieku Bolesław Chrobry zabronił polowania na bobry w podległych mu terenach łowieckich. Królowie utrzymywali na dworach straż bobrowniczą i dbali o bobry, gdyż były one własnością królewską, ich eksploatacja monopolem, a skóry miały wartość obiegową w handlu wymiennym. Podatki oraz kary płacono nawiązkom skór bobrowych. Również obowiązujący od połowy XVI wieku do roku 1840 statut litewski uwzględniał ochronę bobrów, wprowadzając zasadę ochrony żeremii samych zwierząt oraz ustanawiając kary za ich nieprzestrzeganie. Pomimo wczesnego wprowadzenia pewnych form ochrony wyginęły one prawie na całym obszarze Polski. W XIX wieku istniały już tylko wyspowe stanowiska we wschodniej części kraju. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości bobry zostały objęte ochroną ścisłą na mocy dekretu z 1919 roku i ustawy o ochronie przyrody z 1934 roku. W całym kraju było wówczas zaledwie kilkaset bobrów. Po II wojnie światowej na terenie Polski zachowały się tylko nieliczne stanowiska tych zwierząt nad Czarną Hańczą i Marychą Suwalszczyzna, oraz nad Pasłęgą Warmia. Utrzymanie ochrony gatunkowej, ograniczenie kłusownictwa, utworzenie rezerwatów oraz realizacja programu aktywnej restytucji bobrów doprowadziły w ciągu kilkudziesięciu lat do widocznych rezultatów. Obecnie bobry występują na wielu obszarach kraju, przy czym najwyższą liczebność mają zwarte populacje zasiedlające północno-wschodnią Polskę, to jest Dolinę Biebrzy i Suwalszczyznę. Populacja biebrzańska rozwinęła się głównie w wyniku osiedlenia w pobliżu Osowca kilku par bobrów europejskich, sprowadzonych w latach 1948-1949 z okolic Woronerza. Ich liczebność szybko rosła i w latach 80. bobry występowały tu już na ponad 100 stanowiskach. Ogromne znaczenie dla restytucji bobrów w kraju miała działalność Zakładu Doświadczalnego Polskiej Akademii Nauk w Popielnie. W 1958 roku założono tu doświadczalną fermę bobrów, kierowaną przez docenta Wirgiliusza Żurowskiego, w której badano i rozmnażano zwierzęta sprowadzone ze Związku Socjalistycznego Republik Radzieckich. Kilkadziesiąt bobrów z hodowli w Popielni introdukowano w Wielkopolsce nad Wartą i Notecią. Mniejsze grupy wprowadzono na inne tereny. Od 1977 roku rozpoczęto akcję przesiedlania bobrów z coraz liczniejszej populacji suwalskiej w różne rejony kraju, co pozwoliło na utworzenie wielu małych populacji w zlewnie Wisły i Odry. Na terenie obecnego Wigierskiego Parku Narodowego, a na wiele lat przed jego utworzeniem, bobry chronione były w dwóch, powstałych w 1959 i 1962 roku rezerwatach. Ostoja bobrów Stary Folwark, o powierzchni 120 hektarów, obszar ujścia Czarnej Hańczy do Wigier i ostoja bobrów Zakąty, o powierzchni 7 hektarów, rejon jeziora Klonek. Wieloletnia ochrona bobrów i środowiska ich życia spowodowała, iż w chwili obecnej na terenie całego parku występuje około 90 rodzin tych zwierząt. Wiedząc już wiele więcej na temat biologii, ekologii i ochrony bobrów, przyjrzyjmy się ponownie ich środowisku. Na brzegach Suchara IV, oprócz żeremia, można dostrzec w kilku miejscach wydeptane na pletor fowcowym ścieżki bobrów. Na końcu każdej, dochodzącej do krawędzi pła, ścieżki widać okorowane gałązki i wióry. Bobry niekiedy zjadają lub przycinają przyciągnięte przez siebie gałęzie na samym brzegu jeziora, a miejsca takie nazwaliśmy stołówkami. Będąc tu wczesnym rankiem lub wieczorem, być może uda ci się zaobserwować bobry. Musisz jednak zachowywać się wyjątkowo cicho i spokojnie, bobry są czujne i znikają natychmiast, gdy zaniepokoi je nietypowy ruch lub dźwięk. Suchar IV jest często odwiedzany przez ptaki wodne, takie jak krzyżówka Anasplater hynchos, gongołbuce phalac langula, czy, rzadki w tych okolicach, tracznurogę Smergus merganser. Gongoły gnieżdżą się w dość niezwykły, jak na kaczki sposób gniazda zakładają w dziuplach, na znacznych wysokościach do 20 metrów nad ziemią, z których młode, po wykluciu się z jaj, wyskakują. również tracznurogęś, odznaczające się długim, zakrzywionym na końcu dziobem, gnieździ się zazwyczaj w dziuplach. Odżywia się głównie rybami. Zwróćmy uwagę na bardzo spokojną taflę wody Suchara. Osłonięcie jeziora przez zwarty las oraz jego niewielka powierzchnia sprawiają, że mieszanie wody przez wiatr jest tu stosunkowo niewielkie. Falowanie najczęściej ogranicza się jedynie do marszczenia lustra wody. Dzięki tak niewielkim ruchom wód jeziora torfowcowy kożuch może narastać bez większego narażenia na rozerwanie. Również ze słabym mieszaniem się wód związane są istotne różnice w uwarstwieniu termicznym Sucharów w porównaniu z innymi, większymi jeziorami. W okresie letnim tylko bardzo cienka warstwa wody nagrzewa się do temperatury przekraczającej 20 stopni Celsjusza. Powierzchniową warstwę wody o wyrównanej wskutek mieszania temperaturze hydrobiolodzy nazywają epilimnionem. W Sucharach warstwa ta jest bardzo cienka. Ze względu na bardzo słabe mieszanie się wód, już od głębokości 2 metrów rozpoczyna się niezwykle gwałtowny skok temperaturowy, tak zwana termoklina, w którym różnice temperatury wody z każdym kolejnym metrem głębokości mogą przekraczać 40 stopni Celsjusza. Zimne to jest około 60-stopniowe, cięższe i nie mieszające się z powierzchniową warstwą wody hypolimnionu, czyli poniżej termokliny, są najczęściej pozbawione tlenu. Tak silne zróżnicowanie warunków termicznych, tlenowych i świetlnych, to znaczy światło dociera tylko do głębokości od 2 do 4 metrów, w toni wodnej Sucharów wpływa na rozmieszczenie drobnych organizmów planktonowych, glonów, pierwotniaków, wrotków, wioślarek i widłonogów. Ogólnie mało liczny w większości jezior polihumusowych plankton występuje głównie w przypowierzchniowych warstwach wody. Po dokonanych zwierzy widokowej obserwacjach powracamy na trasę ścieżki, która stopniowo oddala nas od brzegów Suchara i wprowadza w głąb lasu. Początkowo idziemy dróżką przez fragment posadzonego około 40 lat temu lasu sosnowego. Warto zwrócić uwagę na pojawiające się spontanicznie siewki i młode drzewa innych gatunków, zwłaszcza dębów. Zjawisko to wskazuje na kierunek sukcesji lasu, w którym udział gatunków liściastych będzie znacznie wyższy niż obecnie. Po około 200 metrach wchodzimy w starszy, bogaty w gatunki las mieszany. Przystanek 6. Grunt. Pomiędzy Sucharem 4 a Jeziorem Czarnym ścieżka edukacyjna przebiega przez obszar dobrze zachowanego gruntu. Grunty należą do grupy lasów liściastych. W skład drzewostanu wchodzi przede wszystkim dąb przypułkowy Quercus robur, Grabs alpinus betulus, lipa drobnolistna Dilia cordata, klon zwyczajny Acer platanoides i różne gatunki wiązów rodzaj ulmus. Stałym składnikiem naturalnym drzewostanu jest pojedynczo występujący świerk pospolity Picea excelsa, a w uboższych postaciach gruntu także sosna zwyczajna Pinus sylvestris. W warstwie krzewów zdecydowanie dominuje leszczyna Coryllus avellana. Prócz niej spotykamy również szekłak pospolity Rhamnus sathartica, wiciokrzew suchodrzew Lonicera xylosteum, porzeczkę alpejską Ribes alpinum, wawrzynek wilczy Łykodapchny mezereum i trzmielinę brodawkowatą Evonymus verrucosa. Z rysunkami i opisami tych roślin zapoznałeś się już wcześniej. Teraz postaraj się rozpoznać je w terenie. Do ciekawszych roślin zielnych, jakie można tu zobaczyć, należą: objęta ochroną gatunkową lilia złotogłów Lilium martagon, rzadko już spotykana w Polsce paproć zachyłka trójkątna Phegopteris dryopteris, oraz niecierpek pospolity Impadiens nolitangere, roślina o specyficznym sposobie rozsiewania nasion, potrafiąca wystrzeliwać je nawet na odległość kilku metrów. Niecierpek pospolity, będący naszym rodzimym gatunkiem, jest stopniowo wypierany przez ekspansywny gatunek obcy pochodzenia azjatyckiego, niecierpek drobnokwiatowy Impadiens parviflora. Różnice w budowie obu gatunków są łatwe do zauważenia, patrz rysunek. W runie występuje również wiele gatunków traw, takich jak na przykład perłówka zwisła Melica nutans, zawilec gajowy Anemone nemorosa, przylaszczka pospolita Hepatica nobilis, szczawik zajęczy Oxalis acetosella, gwiazdnica wielkokwiatowa Stellaria holostea i orlik pospolity Aquilegia vulgaris. Zwróćmy też uwagę przynajmniej na niektórych przedstawicieli bogatego świata bezkręgowców. Na ścieżce spotkałeś już zapewne duże od 16 do 27 mm, czarnogranatowe, powoli kroczące chrząszcze żuki gnojowe rodzaj Geotrupes. Odżywiają się one odchodami dużych ssaków roślinożernych, spełniając ważną rolę w funkcjonowaniu ekosystemu leśnego. Mogłeś zauważyć także jednego z większych chrząszczy o długości do 40 mm dyląża garbarza Prionus coriarius, przedstawiciela rodziny kuskowatych Cerambycidae. Larwy dyląża żyją w korzeniach starych pniaków drzew, zarówno iglastych jak i liściastych. Ich rozwój trwa 3 lata. Również larwy na liściaka brzozowiaka Phyllobius betulae, pospolitego, zielonkawego chrząszcza o długości ciała do 6,5 mm, żerującego na liściach brzus, żyją w korzeniach drzew. Jeśli wędrujesz po ścieżce latem, zwłaszcza przy bezwietrznej i parnej pogodzie, na pewno miałeś już kontakt z innymi, małymi mieszkańcami lasu szarymi, delikatnymi, brzęczącymi w powietrzu, opatrzonymi długą kłójką, uprzykrzonymi komarami. Jest ich wiele gatunków. Zwróćmy uwagę na dwa z nich. Komar brzęczący Culex pipiens, o długości do 6 mm, ma przezroczyste skrzydła i dwie podłużne pręgi na grzbietowej stronie tułowia. Podczas spoczynku wysoko unosi nad podłoże ostatnią parę nóg. Samica, po nassaniu się krwi z ssaka, składa ponad 100 jaj na powierzchnię drobnych zbiorników wodnych, rowów lub bagnistych rozlewisk. Z jaj wylęgają się larwy, uwieszone na błonce powierzchniowej i oddychające powietrzem atmosferycznym za pomocą rurek oddechowych. Odżywiają się drobnymi cząstkami organicznymi. W ciągu roku rozwija się od 5 do 7 pokoleń tych owadów. Komar widliszek Anopheles maculipennis jest większy i ma 8 mm długości, a na jego skrzydłach występują ciemne plamki. W cieplejszych krajach przenosi on zarodźce zimnicy, czyli malarii. U nas, ze względu na zbyt niskie temperatury, pierwotniaki wywołujące tę chorobę nie przechodzą pełnego cyklu rozwojowego. Dlatego też, poza przykrym lecz krótkotrwałym swędzeniem po ukłuciu widliszka, nie grożą nam inne dolegliwości. Inaczej sytuacja może przedstawiać się po wessaniu się w naszą skórę kleszczy, ściślej, tak zwanych kleszczy twardych Ixodidae. Kleszcze nie są owadami, należą do pajęczaków. Zarówno ich postacie larwalne, jak i osobniki dorosłe odżywiają się płynem tkankowym i krwią zwierząt, głównie ssaków. Ciężar wessanej krwi może do 200 razy przekraczać masę samego kleszcza. Opite krwią samice odpadają od żywiciela i na ziemi składają ogromną liczbę jaj, wiele tysięcy. Z jaj wylegają się larwy, małe lecz przypominające wyglądem postacie dorosłe. Po spędzeniu pewnego czasu na ziemi, kleszcze wspinają się na wysokie trawy lub gałęzie krzewów, i zawieszone na tylnych nogach, z daleko w przód wyciągniętymi przed nimi, oczekują na nowego żywiciela. Kleszcze mogą przenosić pierwotniaki, bakterie, rikacje i wirusy. Mikroorganizmami tymi zarażają się młode kleszcze od matki bądź od któregoś z żywicieli. W naszych okolicach zdarzają się przypadki zachorowań na pokleszczowe zapalenie opon mózgowych oraz boreliozę. Dlatego też bezpośrednio po powrocie z wycieczki należy dokładnie obejrzeć całe ciało i, w przypadku stwierdzenia obecności kleszcza, natychmiast go usunąć. Przy pojawieniu się jakichkolwiek niepokojących objawów, na przykład powiększającego się zaczerwienienia wokół miejsca wessania się kleszcza, należy zasięgnąć porady lekarskiej. Aby zakończyć temat spotkań pierwszego stopnia z bezkręgowcami, które na nas siadają, warto dowiedzieć się o strzyżaku sarni Mulipoptena cervi, pospolitym gatunku pasożytniczej muchówki z rodziny narzępikowatych Hippobostidae. Są to owady zupełnie nieszkodliwe dla człowieka, jednak, w pewnych okresach, dość licznie obsiadające spacerujących po ścieżce. Ze względu twarde, płaskie ciało i nogi opatrzone czepnymi pazurkami niełatwo je strącić z włosów. Owady te poszukują żywicieli, którymi są sarny i jelenie, lecz czasami omyłkowo siadają także na innych ssakach. Po odnalezieniu żywiciela zapłodnione samice odrzucają skrzydła i żyją w sierści zwierzęcia. Idąc dalej szlakiem ścieżki dochodzimy do poprzecznej drogi biegnącej wzdłuż wschodniego brzegu Jeziora Czarnego. Przy brzegu jeziora umieszczony został przystanek 7, ostatni na trasie naszej wędrówki. Przystanek 7 Jezioro Czarne. Tym, co na oko różni Jezioro Czarne od oglądanych na trasie wycieczki sucharów, jest odmienna roślinność litoralu, czyli strefy brzegowej jeziora, a zwłaszcza występowanie roślinności szuwarowej i zanurzonej. Inaczej wyglądają także osady denne, które przy brzegach są piaszczyste lub piaszczysto-muliste. Sama woda również nie przypomina wód sucharów, jest o wiele bardziej przezroczysta i pozbawiona żółtawego zabarwienia. Jezioro Czarne należy do innego typu zbiorników wodnych. Ze względu na dużą żyzność zaliczane jest do jezior eutroficznych. Od sucharów odróżnia je także znacznie wyższa koncentracja wapnia w wodzie i osadach dennych. Południowe brzegi jeziora porasta znany już nam leszczynowo-świerkowy las mieszany. Po przeciwnej stronie obserwować możemy dobrze rozwinięte zespoły szuwarowe, za którymi rozciąga się las bagienny z brzozą i olszą. W odróżnieniu od poznanych wcześniej sucharów, w jeziorach eutroficznych rozwijają się odmienne zespoły roślinne. Przy brzegu występuje węższy lub szerszy pas roślin wynurzonych, tak zwanych helofitów. Ich korzenie i kłącza znajdują się w dnie, zaś wzniesione pędy z liśćmi, kwiatami i owocami wyrastają ponad powierzchnię wody. Pas roślin wynurzonych nazywany jest często szuwarem wysokim. W jeziorze Czarnym szuwar wysoki tworzy głównie trzcina Phragmites australis. Tam, gdzie dno jest silniej zamulone, spotkać możemy pałkę wąskolistną typu angustifolia i inne gatunki roślin naczyniowych. Głębszą strefę wód małych zbiorników eutroficznych lub spokojnych zatok większych jezior, najczęściej do głębokości około 2,5 metra, porastają rośliny zakorzenione w dnie, które na powierzchnię wody wynoszą jedynie blaszki liściowe i kwiaty. Rośliny takie bywają nazywane nymfeidami albo roślinami o liściach pływających. W jeziorze Czarnym można z łatwością dostrzec duże, sercowate blaszki liściowe grążela żółtego Nubchar lutea, rzadziej grzybieni białych Nymphaea alba. Z daleka najłatwiej odróżnić te rośliny po barwie kwiatów. Obydwa gatunki charakteryzują się bardzo grubymi i płytko umieszczonymi pod powierzchnią osadów dennych kłączami. Co roku z magazynujących substancje pokarmowe kłączy wyrastają wiosną i latem dwa rodzaje liści długoogonkowe, liście pływające, o kształcie sercowatym, z błyszczącą, nasyconą woskami skórką na górnej powierzchni blaszki liściowej, oraz krótkoogonkowe, pofałdowane liście podwodne o delikatnej budowie, przypominające liście sałaty. Liście podwodne rozwijają się przy samym dnie i nigdy nie dorastają do powierzchni wody. Zjawisko występowania u roślin liści różniących się kształtem, budową i funkcją nazywane jest heterofylią. Następny pas roślinności litoralu stanowią niewidoczne zazwyczaj z brzegu rośliny zanurzone, między innymi, rdestnice rodzaj Potamogeton, rogatek sztywny Ceratophyllum demersum i moczarka kanadyjska Elodea canadensis. Rośliny te, tworzące tak zwane łąki podwodne nazywane bywają elodeidami. Należą do roślin kwiatowych i właśnie kwiaty, jako jedyne części tych roślin, mogą pojawiać się okresowo nad powierzchnią wody. Choć rośliny zanurzone występują do głębokości kilku metrów, niektóre z nich porastają dno także w płytkim litoralu. Głębokość, do której mogą rozwijać się rośliny, uzależniona jest głównie od warunków świetlnych, wynikających z przezroczystości wody, a ta z kolei związana jest z obfitością drobnych glonów zawieszonych w toni wodnej, to jest planktonu roślinnego, czyli fitoplanktonu. Liczebność glonów jest uzależniona od żyzności środowiska wodnego, czyli jego trofii. Dlatego też w miarę wzrostu trofii jezior obserwowane jest zmniejszanie się powierzchni dna porośniętej przez rośliny naczyniowe oraz głębokości, do której one występują. W jeziorach umiarkowanie eutroficznych łąki podwodne rozwijają się do głębokości około 4,5 metra. Strefowe występowanie różnych grup roślinności wodnej wynika ze zróżnicowania warunków siedliskowych na łagodnie na ogół obniżającym się dnie jeziora w jego strefie przybrzeżnej. Strefa litoralu jeziora jest zasiedlona przez wiele zespołów zwierząt bezkręgowych i ryby. Zwierzęta te zasiedlają toń wodną. Ślizgają się po błonce powierzchniowej, chodzą po dnie, zagrzebują się w osadach dennych bądź żyją przyczepione do roślin wodnych lub innych podłoży zanurzonych w wodzie. My skoncentrujemy się z konieczności na zwierzętach dużych, łatwych do zaobserwowania z brzegu jeziora. W miejscu, w którym stoisz w okresie od wiosny do późnej jesieni, często występują nartniki Geridae, plus kwiaki różnoskrzydłe i chrząszcze wodne krętaki Gerinidae. Zarówno jedne, jak i drugie związane są z powierzchnią wody. Nartniki ślizgają się po niej, wykorzystując napięcie błony powierzchniowej. Mają bardzo długie nogi, to jest drugą i trzecią parę, które unoszą lekkie ciało owada ponad wodę. W sytuacji zagrożenia ratują się szybką ucieczką po powierzchni. Inaczej pływają krętaki czarne lub ciemnofioletowe, lśniące chrząszcze o owalnym zarysie ciała. Są one do połowy zanurzone w wodzie i posiadają niezwykłą wśród owadów cechę. Mają na głowie dwie pary złożonych oczy. Pierwsza para, znajdująca się wyżej, służy do obserwacji nad wodą, druga zaś śledzi to, co dzieje się pod powierzchnią wody. Krętaki pływają w bardzo charakterystyczny sposób, kreśląc na powierzchni koliste piruety. Poruszają przy tym nogami z szybkością do 50 ruchów na sekundę. Spłoszone nurkują i kryją się pod liśćmi roślin. Zarówno nartniki, jak i krętaki są drapieżnikami polującymi na drobne bezkręgowce. Pomiędzy zanurzonymi w wodzie roślinami żyje wyjątkowo ciekawy gatunek pająka Topicar gyroneta aquatica. Jest on jedynym krajowym pająkiem spędzającym prawie całe życie pod wodą. Co pewien czas wynurza się na jej powierzchnię, a bywa, że i wychodzi na pływające po powierzchni wody rośliny. Jednak zarówno rozród, jak i opieka nad potomstwem odbywa się pod wodą. Mimo podwodnego trybu życia topik oddycha tlenem atmosferycznym, który przenosi z powierzchni wody w postaci srebrzystej warstewki pęcherzyków powietrza, uwięzionych pomiędzy włoskami porastającymi jego ciało. Jako rezerwuar tlenu, a zarazem jako gniazdo, służy mu usnuty z nici pajęczej dzwon, do którego przenosi pobrane z powierzchni wody powietrze. Stojąc na brzegu jeziora i spoglądając na jego dno, zobaczyć można muszle ślimaków i małży, które, ze względu na skrajnie niską koncentrację wapnia, nie występują w sucharach. Występują tu między innymi ślimaki, błotniarki i bagnice rodzaj Linnaea, żyworódki rodzaj Viviparus, zatoczki rodzaj Planorbarius oraz małże racicznice Dreissena polymorpha. Z obfitością pokarmu, lepszymi, zwłaszcza w okresie zimowym, warunkami tlenowymi oraz dogodnymi warunkami dla odbycia tarła wiąże się również większa, niż w sucharach, różnorodność ryb. Podczas, gdy większe suchary zamieszkują jedynie nieliczne populacje kilku gatunków ryb, głównie karasie i okonie, w Jeziorze Czarnym jest ich nieporównanie więcej. Okoń, ukleja, płoć, leszcz, krąb, węgorz, szczupak, różanka, słonecznica i ciernik to tylko niektóre z nich. Na przystanku siódmym kończy się trasa naszej ścieżki. Możemy teraz rozpocząć powrót, cały czas żółtym szlakiem turystycznym, do Krzywego. Po drodze warto zwrócić uwagę na interesujące pod względem florystycznym torfowisko, które jest po lewej stronie drogi, oraz, w gorące letnie dni, skorzystać z kąpieli na kąpielisku i plaży nad Jeziorem Czarnym.